Jedna z kandydatur Prawa i Sprawiedliwości na sędziego Trybunału Konstytucyjnego została wycofana. Chodzi o Roberta Jastrzębskiego.
W obecnej sytuacji pozostali Krystyna Pawłowicz i Stanisław Piotrowicz. Dziś Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka zaopiniuje te kandydatury.
W grudniu kończy się kadencja trzech sędziów Trybunału wybranych z zarządów PO-PSL. Swoje kandydatury Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło w ubiegłym tygodniu.
Przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości Marek Ast poinformował, że nie zna powodu wycofania jednej z nich.
Wiem, że kandydatura została wycofana i że na tym etapie mamy dwie kandydatury, pana Stanisława Piotrowicza i pani profesor Krystyny Pawłowicz. Te dwie kandydatury dzisiaj będą opiniowane na Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Natomiast no, trudno mi cokolwiek powiedzieć na temat wycofania kandydatury pana Jastrzębskiego. Wiem tylko tyle, że taki fakt nastąpi. Można wyłącznie zaopiniować te kandydatury, które zostały skutecznie zgłoszone. Natomiast kwestia jakby uzupełnienia tej brakującej kandydatury, no to już jest jakby kwestia przyszłości. No trudno powiedzieć, kiedy to nastąpi.
Jutro w Sejmie ma odbyć się głosowanie nad kandydaturami na sędziów Trybunału. Decyzje posłów w formie uchwały zostaną przedstawione prezydentowi Polski.
Prawo i Sprawiedliwość chce zmienić konstytucję tak, aby gwarantowała ona prywatność i ochronę środków obywateli zgromadzonych w pracowniczych planach kapitałowych i indywidualnych kontach emerytalnych.
O taką zmianę zwrócił się do parlamentarzystów w exposé premier Mateusz Morawiecki. Przedstawiciele PiS podkreślają, że pokazuje to determinację do tego, by rzeczywiście były to fundusze, którymi będą mogli dysponować Polacy.
Wpisanie PPK do ustawy zasadniczej miałoby służyć podwyższeniu zaufania Polaków do tego programu, powiedział rzecznik rządu Piotr Miller.
Żeby podwyższyć poziom zaufania obywateli do tego nowego instrumentu emerytalnego, chcielibyśmy, aby ten element był wpisany do konstytucji i będziemy apelować do wszystkich partii politycznych w polskim parlamencie, aby ten przepis wpisać do konstytucji i w najbliższym czasie taki projekt zmian w konstytucji przedstawić.
Tymczasem posłowie Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, Polskiego Stronnictwa Ludowego i Konfederacji sceptycznie odnoszą się do tej propozycji.
Lider PO Grzegorz Schetyna nazywa ją jakimś żartem, a wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska mówi, że boi się takich rozwiązań.
Lewica zapowiada, że nigdy się na nie nie zgodzi. Krytycznie o pomyśle mówi też PSL i Konfederacja. W ocenie posła Jakuba Kuleszy, przedstawiciela tego drugiego ugrupowania, zmiana nie da stuprocentowej gwarancji ochrony środków obywateli.
Już 20 padłych dzików na ASF znaleziono w województwie lubuskim. Zwierzęta odnaleziono w okolicach Tarnowa Jeziornego.
Więcej w relacji redaktor Zuzanny Dąbrowskiej.
Główny lekarz weterynarii potwierdził we wtorek późnym wieczorem kolejnych 18 przypadków afrykańskiego pomoru świń u dzików. Tym samym liczba zwierząt padłych na terenie województwa lubuskiego na ASF wzrosła z 2 do 20. Polska z problemem afrykańskiego pomoru świń boryka się od długiego czasu. ASF powoduje duże straty materialne, dlatego będziemy oczekiwali pełnej informacji od resortu środowiska, mówi szef Sejmowej Komisji Rolnictwa poseł Robert Telus.
Dlatego zwracamy się do Ministerstwa Ochrony Środowiska o sprawozdanie. Zdanie na temat zmniejszenia populacji dzika w Polsce jako tego jednego z wektorów. Zobaczymy, jaką dostaniemy informację. No i na pewno będziemy robić wszystko. Będziemy naciskać Ministerstwo Środowiska po to właśnie, żeby naciskali myśliwych i żebyśmy tutaj tą redukcję prowadzili. Chociaż muszę powiedzieć jedną rzecz. Tu po tym przypadku widać, że nie jedynym wektorem jest dzik. No bo tak naprawdę od ostatniego ogniska jest 350 kilometrów. Ten dzik nie przefrunął, nie przeszedł aż tyle kilometrów, bo gdyby przeszedł, to by po drodze również zaraził. Widać, że tutaj był wektorem ktoś inny, coś innego. Podejrzewamy, że człowiek...
Jak donosi jeden z dzienników, ASF zaledwie 80 kilometrów od granicy zaniepokoił Niemcy, największego producenta wieprzowiny w Unii Europejskiej. W związku z powracającym problemem Komisja Europejska chce uzyskać więcej danych o aktualnej sytuacji w Polsce. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Pod hasłem Eucharystia radosnym udziałem w ofierze Chrystusa na Jasnej Górze trwają rekolekcje Episkopatu Polski.
Biskupi codziennie uczestniczą we mszy świętej, modlitwie brewiarzowej oraz adoracji Najświętszego Sakramentu i apelu jasnogórskim. Środa jest dla nich tradycyjnie dniem sakramentu pokuty i pojednania.
W ciągu 4 dni księża biskupi wysłuchają łącznie 8 konferencji poświęconych Eucharystii. Tegoroczne nauki prowadzi ojciec dr Wojciech Giertych, dominikanin, teolog Domu Papieskiego.
Eucharystia to centrum życia Kościoła i naszej wiary, powiedział w rozmowie z portalem jasnagóra.com ksiądz arcybiskup Józef Michalik, arcybiskup senior archidiecezji przemyskiej.
Patrząc w Eucharystię, odkrywamy własną godność, że człowiek wart był śmierci, zmartwychwstania i pozostania Jezusa jako pokarm w Najświętszej Eucharystii. Nie może rytm życia wiary rozwijać się bez tego stałego kontaktu z Najświętszą Eucharystią. Nawet jeśli człowiek ma jakąś przeszkodę w przystąpieniu do Komunii Świętej, to duchowo się łączy, tęskni za tym spotkaniem, jeśli nie wyziębi się ta wiara. Dlatego i rodzice, i dziadkowie, i my wszyscy powinniśmy doceniać ten wielki dar obecności Boga dla nas, dla Ciebie, dla mnie.
Rekolekcje księży biskupów po raz pierwszy odbyły się na Jasnej Górze w 1946 roku. Zwyczaj dorocznych rekolekcji wprowadził na stałe do kalendarza episkopatu prymas polski ksiądz kardynał Stefan Wyszyński.
W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu odbyły się dziś warsztaty edukacyjne z cyklu Nowe Widnokręgi – Zrozumieć Media. W zajęciach wzięli udział uczniowie ze szkół z regionu.
Warsztaty poprowadzili pracownicy Radia Maryja i Telewizji Trwam. Swoją wiedzą dzielili się także wykładowcy oraz studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej.
Uczestnicy warsztatów poznają techniczne i merytoryczne aspekty tworzenia obrazu, dźwięku oraz informacji.
Jestem Marta, jestem uczennicą klasy maturalnej o profilu dziennikarsko-reporterskim. Wykłady bardzo mi się podobały. Najważniejszą informacją, jaką wyciągnęłam z dzisiejszych wykładów, to to, że obraz stanowi 70% przekazu, 23% przekazu to dźwięk i treść to 7%.
Nazywam się Martyna i chodzę do klasy maturalnej. Zdziwił mnie green screen i to, że media nami manipulują.
Warsztaty Nowe Widnokręgi Zrozumieć Media są organizowane dzięki m.in. środkom pochodzącym z 1% podatku dochodowego przeznaczonych na Fundację Nasza Przyszłość. Zajęcia odbywają się cyklicznie i są prowadzone na terenie całego kraju.
To były wiadomości w Radiu Maryja.